Ja i szczęść Boże, kłania się Państwu Wyszła w Państwa. Teraz będę mówił o sprawie niezwykle istotnej, bo systemowej. Global Times, 6 kwietnia. A tytuł artykułu: Chiny przedstawiają projekt ustawy o stabilności finansowej, która ma na celu zapobieganie zagrożeniom systemowym. Ten ruch kładzie fundamenty, to jest podtytuł, kładzie fundamenty pod zapobieganie zagrożeniom systemowym, finansowym zagrożeniom systemowym Chinem. I cytuję. Chiński Bank Centralny przedstawił w środę wieczorem projekt przepisów dotyczących stabilności finansowej, w tym utworzenia Funduszu Gwarancji Stabilności Finansowej, kładąc podwaliny prawne, całościowe, obejmujące wszystkie sektory i międzydepartamentalne podejście do zapobiegania systemowym zagrożeniom finansowym. Projekt ustawy podkreśla wysiłki krajów na rzecz wzmocnienia swojej siły finansowej w obliczu krajowych i globalnych zawiłości gospodarczych i finansowych, twierdzą eksperci, skupiając swoją uwagę na tym, jak potencjalny fundusz mógłby zminimalizować ryzyko. A cytuję cały czas. Ostatni kraj stworzył wielowymiarowy system, finansowy system prawny, który obejmuje również przepisy dotyczące banku centralnego, banków komercyjnych, papierów wartościowych i ubezpieczeń. Nadal jednak brakuje całościowego projektu kompleksowych ustaleń obejmujących sektory i departamenty rządowe, jeśli chodzi o stabilność finansową, ponieważ odpowiednie te ustalenia są luźno rozłożone między wieloma przepisami i regulacjami, twierdzi Ludowy Bank Chin, czyli Bank Centralny, w oświadczeniu na swojej stronie internetowej omawiającej projekt ustawy. W oświadczeniu czytamy, że ryzyka finansowe znane ze swojej gwałtowności, skutków bocznych, złożoności powiązań miałoby destrukcyjny wpływ na gospodarkę i rozwój społeczny, gdyby stało się faktem. Główne gospodarki rozwinięte na ogół przeszły do uchwalania przepisów specjalnych zaprojektowanych w celu zbudowania ujednoliconych, skoordynowanych ram stabilności finansowej. Kontynuuje się w oświadczeniu, produkując przepisy, które są niezbędne do dążenia kraju do zdecydowanego zapobiegania systemowym zagrożeniom finansowym. A Ludowy Bank Chin czeka na opinię od strony publicznej, na temat projektu do 6 maja. I tak, Xi Junyang, profesor Uniwersytetu Finansów i Ekonomii Szanghaju, powiedział, że ustawa wysyła sygnał o nasileniu się nacisku rządu na stabilność finansową, ponieważ zaczynają się kumulować czynniki, które mogą spowodować rośnięcie zmienności na chińskich rynkach finansowych. A w tym jest niestety napięta globalna sytuacja geopolityczna. Wahania na rynku nieruchomości i tak dalej. Te wahania na rynku nieruchomości, to głównie ten gigant, chiński gigant nieruchomości, który się otarł o niewypłacalność. A ten profesor powiedział, że choć obowiązujące przepisy, regulacje finansowe mają być związane ze stabilizacją, przepisy są rozproszone w różnych ustawach prawnych i nie mogą stabilizować rynku finansowego tak dokładnie jak ustalenia systemowe, kompleksowe. Takie właśnie, do jakiej w tej chwili się dąży. Scentralizowane i ujednolicone kierownictwo partii w zakresie prac finansowych zostanie utrzymane w celu zbudowania wysoce wydajnego, prestiżowego, skoordynowanego i energicznego mechanizmu pracy na rzecz stabilności finansowej. Taki jest projekt ustawy. Znaczy, to jest od strony politycznej oczywiście. Całość działalności finansowej będzie podlegać nadzorowi, a ryzyko finansowe będzie rozwiązywane na zasadach rynkowych i zgodnie z prawem, tak aby chronić słuszne prawa, interesy podmiotów rynkowych, aby oraz uniknąć pokusy nadużycia. przewiduje projekt tej ustawy. Bez zgody żadne podmioty i osoby fizyczne nie mogą zakładać bez zgody stosownych organów. Nie mogą zakładać instytucji finansowych ani angażować się w usługi i działalność finansową, stwierdza projekt ustawy, udzielając licencji na operacje finansowe. No i tutaj dochodzimy chyba do sedna, albowiem ja myślę, że z tego zdania wynika wprost teza, iż w momencie wejścia tego prawa w życie takie giganty finansowe jak na przykład Ant Financial czy inne będą musiały uzyskać od organów państwa zgodę na prowadzenie działalności finansowej, ponieważ na razie tego nie mają. Znaczy nie mają licencji na operacje finansowe. Do tego, jak rozumiem, dąży państwo, aby ustalić, może to nie jest właściwe słowo, aby jakby, jakiego tu słowa użyć, zracjonalizować, uporządkować rynek finansowy, dlatego że on w tej chwili jest dosyć chaotyczny. I teraz cytuję dalej. Najważniejsze problemy i wydarzenia dotyczące stabilności finansowej i rozwoju reform należy zgłaszać do podjęcia decyzji w Komitecie Centralnym KPH i Radzie Państwa zgodnie z tym projektem. Wśród najbardziej obserwowanych pozycji znajduje się proponowany Fundusz Gwarancji Stabilności Finansowej, który zostanie wykorzystany jako kapitał zapasowy do obsługi głównych ryzyk finansowych kraju. Tak. Więc ja myślę, że tutaj, a powiedzmy sobie, że nie znam podobnego mechanizmu w Polsce. Myślę, że taki mechanizm nie istnieje, ponieważ nigdy o nim nie słyszałem. A to był, w wypadku banków to jest coś takiego jak gwarantowany fundusz bankowy, natomiast to jest zupełnie inna bajka. To znaczy o wiele węższym zakresie to w Polsce działa. Cytuję dalej. Projekt ustawy może pomóc złagodzić skutki niektórych rodzajów ryzyka finansowego dzięki ustanowieniu nowych mechanizmów, takich jak właśnie Fundusz Ochrony Stabilności Finansowej, powiedział ten pan C. profesor. Na przykład w przypadku firm mających problemy z płynnością, takich jak w przypadku na przykład deweloper Evergrande, właśnie o nim mówiłem wcześniej, taki fundusz mógłby buforować ryzyko finansowe, przejmując udziały w takich firmach. Fundusz mógłby być również wykorzystany do łagodzenia nagłych wstrząsów na rynkach finansowych, takich jak na przykład załamanie giełd. Wspaniała rzecz. To jest właśnie to. A eksperci podkreślają jednak, że fundusz może pełnić jedną pomocniczą rolę w łagodzeniu wahań rynkowych, a nie całkowicie zastępować lub ingerować w trendy rynkowe. Jeśli działa dobrze, to znaczy, że nie ma potrzeby ingerencji w rynki. Jest używany tylko w czasie, kiedy będzie przydatny w zmniejszeniu zmienności, ale może być mieczem obosiecznym i nieść ryzyko, jeśli nie jest właściwie używany. Tak. Eksperci podkreślają jednak, że fundusz może pełnić jedynie pomocniczą rolę. Dong Denxin, dyrektor Instytutu Finansów i Papierów Wartościowych na Uniwersytecie Nauki i Technologii w Wuhan, powiedział Global Timesowi, że Chiny muszą zoptymalizować systemy zarówno na górnym, jak i na dolnym poziomie, aby stworzyć zdrowy i efektywny rynek. Jednym z głównych problemów chińskich giełd jest brak inwestorów instytucjonalnych, a drugim poważnym brakiem jest brak kapitału długoterminowego. Tych problemów nie da się rozwiązać przez samo stworzenie funduszy ratunkowych, powiedział Dong, dodając, że z funduszu należy korzystać wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych. Znaczy, ja zupełnie nie rozumiem, to jest profesor, a ja nawet nie jestem magistrem, natomiast ja wiem o tym, że facet mówi o dwóch różnych rzeczach. On mówi o tym, że jednym z głównych problemów chińskich giełd jest brak inwestorów instytucjonalnych, a drugim poważny brak kapitału długoterminowego, więc nie kapitału niespekulacyjnego. No dobrze, ale co to ma wspólnego z tym kapitałem, z tym funduszem, który ma powstać? Znaczy być może to jest tak, że część z tego funduszu mogłoby zasilać, znaczy mogłoby być skierowane na giełdę. Ten fundusz mógłby być jednym z inwestorów instytucjonalnych, a tym samym długoterminowy. Ale no tak, tylko że co to ma za znaczenie? No, to nie taka jest rola tego funduszu. To nie o to chodzi, więc dlatego też powiadam, że ja być może właśnie dlatego, że nie jestem nawet magistrem, nie rozumiem pewnych korelacji między powstaniem tego funduszu, a tym, co mówi ten profesor, ale ja po prostu nie widzę tej korelacji. Si dodał, że ten pierwszy profesor dodał, że rząd centralny chce, aby samorządy przejęły większą odpowiedzialność za nadzór nad lokalnymi instytucjami finansowymi. Ciekawe. Odnosi się to głównie do lokalnych, prywatnych funduszy i instytucji inwestycyjnych. Powiedział Si, dodając, że lokalne władze może spotkać surowsza kara, jeśli nie będą właściwie nadzorować tych firm zgodnie z prawem i przepisami. Tak, to znaczy, tutaj jest jakby rozwinięcie, bo to koniec. Tutaj mamy do czynienia z rozwinięciem tej historii. Powstania tego funduszu, jak rozumiem, nie tylko byłby to fundusz centralny, ale byłby to fundusz również powstały w samorządach, znaczy byłby to w pewnym sensie dwuczłonowy, jak ja to rozumiem. Dwuczłonowy fundusz, który z jednej strony byłby to fundusz centralny, a z drugiej strony byłby to fundusz w poszczególnych prowincjach, w poszczególnych samorządach wręcz, być może. Myślę, że raczej bardziej w prowincjach, bo to potrzebny byłby fundusz potężny, a potężnej wielkości, więc tutaj nawet być może te największe miasta wydzielone mogłyby sobie pozwolić na stworzenie takiego funduszu i być może to właśnie tak będzie. Natomiast powiedzmy sobie, że słabe prowincje, słabe finansowo prowincje, no to tam powstanie tego typu funduszy byłoby no zdecydowanie bardziej skromne. Znaczy te fundusze byłyby zdecydowanie bardziej skromne, ale one by się, te fundusze by pęczniały z czasem, w jakiś tam sposób zasilane pieniędzmi, podejrzewam, że właśnie z rynku finansowego, no bo skąd już inaczej. I skoro one mają stabilizować rynek finansowy, też fundusze, no to one muszą być zasilane właśnie z działania rynku finansowego. Zarówno na płaszczyźnie prowincjonalnej, jak i na płaszczyźnie ogólnokrajowej. Tak, bardzo mi się podoba, tak jak ja to rozumiem, bardzo mi się podoba sama idea powstania tego funduszu, czy tych funduszy, bo to przecież jeszcze kwestia powiązań między na przykład funduszem centralnym a funduszami prowincjonalnymi i między samymi funduszami prowincjonalnymi. Bo na przykład jeśli w jakiejś tam prowincji następuje tąpnięcie, czy istnieje groźba tąpnięcia finansowego, to być może wystarczą fundusze zgromadzone w tejże prowincji, ale jeśli nie, to być może trzeba będzie to jakoś, tą pomoc rozszerzyć o pomoc centrum bądź innych prowincji. No, ale cały czas mowa tutaj jest o tym, że będzie się przejmowało przejmowało, że ta pomoc będzie polegała na przejmowaniu udziałów w zagrożonych firmach. Tak jak w tym Evergrande mowa była o tym, że właśnie nie wiem, czy do tego doszło, że w Evergrande państwo, udzielając jakiejś tam pomocy Evergrande'owi, przejęło część funduszy. Ale to są tylko, ja mówię tylko o tym, co ja sądzę, że się stało, dlatego że ja się nie przyglądałem specjalnie Evergrande'owi, tej całej historii związanej z Evergrande'em i właściwie wychodzeniu z tego dołka, gigantycznego dołka zadłużeniowego, w który wpadł Evergrande. Natomiast gdyby ten fundusz istniał już w przyszłości, to myślę, że taka historia jak ta heca, bo to heca była z Evergrande'em, by się po prostu nie mogła powtórzyć, dlatego że byłyby, że w tym funduszu istniałyby jakieś takie stoplosy. Nie jestem w stanie wytłumaczyć stoplosów. To zbyt długa historia. To giełdowe takie określenie. Istniałyby takie stoplosy, które jakby były wczesną fazą ostrzegania przed rosnącym zagrożeniem finansowym. No bo jeśli ten Evergrande ma jakieś bilionowe długi, no to przecież to się w głowie nie mieści. Kto pozwolił w ogóle na coś podobnego? Znaczy, kto pozwolił w Pekinie na coś takiego? Ktoś powinien z Ministerstwa Finansów dostać skierowanie do Tybetu, gdzieś tam w odosobnioną placówkę na kilka lub kilkanaście lat, żeby się mu się głowa schodziła. Więc w przyszłości, jak powiadam, tego typu sytuacja jak Heca z Evergrande'em po prostu nie mogłaby się powtórzyć. I myślę, że właśnie ta Heca z Evergrande'em leżała u podstaw stworzenia, stworzenia tego przepisów związanych z stworzeniem tego funduszu. Tak to sobie wyobrażam, tak wydaje mi się, że tak właśnie jest. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.